Cześć, ja nazywam się Małgosia Machniewicz, a Ty słuchasz podcastu Pani od Zmiany, w którym dzielę się moją pasją, jaką jest wspieranie innych w rozwoju. Promuję taki sposób pracy nad sobą, który zakłada rozwój bez spiny, charówki i wyrzeczeń. Wierzę, że warto pracować sprytnie, a nie ciężko. I wskazówkami na to, jak można to robić, dzielę się w każdym odcinku. W tym odcinku moją gościnią jest Tatiana Galińska. Cześć Tatiana.
Cześć, witam.
Masz napisane na LinkedInie, że jesteś mistrzynią LinkedIn według Forbes Women Polska. Bardzo zaszczytna funkcja. Ja przyznam, że mam też ten numer, w którym ten ranking się pojawił, także byłam dumna z tego, że się znamy, że mam koleżankę, która pojawiła się w takim rankingu. Piszesz o sobie, że jesteś mentorem, jesteś taką osobą, która wspiera ludzi w biznesie, pewnie rozwojowo. I cała ta rozmowa, którą dzisiaj, do której Cię zaprosiłam, chciałabym, żeby toczyła się wokół takich tematów rozwojowych. Będziemy rozmawiać trochę o DDA i specjalnie jeszcze teraz nie rozwinę tego skrótu, dam Tobie na to szansę. I później w drugiej części chcę, żebyśmy pogadały o takiej Twojej filozofii bez kija w tyłku, bo ona jest bardzo spójna z moim rozwojem bez spiny i myślę, że tam będzie sporo takich naszych wspólnych tematów. Ale zanim zaczniemy, to powiedz kilka słów o sobie sama, tak jakbyś chciała Ty się przedstawić słuchaczom.
Dobrze, to gdybym miała o sobie powiedzieć, kim jestem, czym się zajmuję, to powiedziałabym sobie, że jestem taką kobietą w dojrzałym wieku, bo za rok mam zmianę kodu piątka z przodu, ale absolutnie nie czuję się na te 50 prawie lat. Stanęłam mentalnie na 35, a to chyba też związane jest z tym, że wtedy zaczął się mój największy rozwój osobisty. To właśnie był ten moment, nie? I ten czas.
Super.
No i tak sobie pomyślałam, że to bym powiedziała jako pierwsze. A co robię? No, zawodowo zajmuję się takim bardzo, ja bym powiedziała, charakterystycznym wspieraniem ludzi, nie tylko w biznesie, głównie w biznesie, na takiej ich ścieżce emocjonalnej oraz podnoszeniu ich świadomości. I to tak czasami bardzo brzmi uczenie, bo jak ja mówię, że podnoszę świadomość moich klientów, to ludzie mówią, ale czyli konkretnie co robisz?
No właśnie.
No właśnie, bo podnoszenie świadomości to jest ten moment, kiedy ktoś się czegoś dowiaduje i ma świadomość, okej, aha, czyli to jest o mnie, albo aha, to tak jest. I co się wtedy dzieje? I to jest druga część tego mojego powiedzenia, bo jak podnosimy swoją świadomość, to większość naszych problemów się rozwiązuje. Więc to tak jest. Tym się zajmuję. Pracuję
samo to, że wiemy. Samo tak. To, że wiemy o czymś, tak? Że już nam daje takiego kopa do tego, żeby być innym? To tak jest?
Tak, wiesz co, to jest bardzo mocno związane z moimi mentorami. Ja się tego uczyłam i ja przeszłam bardzo dużą transformację i myślę sobie, że rzeczywiście i dr Hawkins, i dr Joe Dispenza, dwóch moich dużych mentorów, oni mówią dokładnie to samo. Świadomość rozpoczyna proces zmiany zdrowienia, każdego innego procesu, więc jak sobie coś zaczynam uświadamiać, to wtedy mam już tą wiedzę i wiem, że już mogę coś z tym zrobić. To, czy ludzie robią, czy nie robią, to już jest inna sprawa, ale świadomość rozpoczyna proces zmiany, nie?
To faktycznie chyba tak jest, że jak jestem świadoma, to też mogę podjąć decyzję, czy chcę tej zmiany, czy nie. I to już wtedy trochę ode mnie zależy. Mam poczucie wpływu, że mogę o tym zdecydować. I ja bardzo szanuję takie osoby, które mówią, nie jestem jeszcze gotowa. To jeszcze nie jest dla mnie ten moment. Ja już wiem, ale jeszcze nie teraz. I mówię, w porządku, masz kontakt do mnie, spotkamy się kiedy indziej. Natomiast masz rację, że to uświadomienie no jest wymaganym takim wstępem, tak, żeby w ogóle zacząć robić coś dalej. No dobrze, ale to jeszcze Ci zadam pytanie, które w Twoim przypadku myślę, że jest bardzo proste do odpowiedzi, a zadaję je wszystkim moim gościom. Co zmieniłaś ostatnio w swoim życiu? Bo pewnie zmian było bardzo dużo, ale wybierz jakąś jedną, którą możesz się podzielić.
No to ja się chciałam pochwalić.
Proszę.
Bo ja sobie myślałam o tym pytaniu. To tak, jakby odpowiadając najpierw z dużego takiego formatu, z dużego poziomu ogólności, no to nie powiem nic odkrywczego, bo ja jednak jestem w ciągłym procesie zmiany, od wielu lat bardzo intensywnym, no ale to z dużego poziomu ogólności. Ale jakby tak zejść niżej, to wynotowałam sobie a propos zmian takich kilka całkiem świeżych, ostatnich, które właśnie były spowodowane tym, że uświadomiłam sobie, że chcę inaczej. I schodząc do szczegółów, przede wszystkim, no powiedzmy, że oprę się teraz 2-3 miesiące wstecz, bo to jest na tyle świeże i to trwa cały czas, więc to jest już taka rzecz utrwalna. Na przykład minął rok od czasu, kiedy powstała moja nowa strona internetowa w mojej zupełnie nowej odsłonie i teraz, dokładnie 2 miesiące temu, nawet mniej, rozpoczęłam z moją asystentką bardzo duże zmiany na tej stronie. Czyli tam było takie nie tylko lifting, ale też właściwie merytorycznie ja już też przez ten rok jestem gdzie indziej i postanowiłam dokonać tam zmian. Świadomie usiadłyśmy, dużo rzeczy przerobiłyśmy, więc to jest na przykład powiedzmy sobie z tej strony zmiana, ale na przykład również zmieniłam moje nawyki, bo pomyślałam sobie, że skoro ja bardzo dużo opowiadam o BHP osobistym, tak, o tym, że trzeba o siebie dbać, że ta równowaga jest taka ważna, to skoro dla mnie też spójność jest kluczowa, to pomyślałam sobie czas na zmianę taką, że pomiędzy sesjami, które mam, no ja mam tych sesji bardzo dużo z klientami, pomiędzy moimi szkoleniami, które prowadzę w ramach mojego osobistego BHP, ja potrzebuję pracy z trenerem personalnym, ja potrzebuję konkretnej pracy i tak się zadziało. 2 miesiące temu zaczęłam pracę z trenerem personalnym, spotykamy się 3 razy w tygodniu. I to jest dla mnie coś nowego, takiego nie nowego w sensie pracy z trenerem, ale w takiej cykliczności, w takim bardzo uporządkowaniu, żeby wiedzieć, że moje ciało też musi mi służyć, jest mi potrzebne nie tylko mnie, ale też moim klientom, wiadomo. No to, ale na przykład zaczęłam mentalną zmianę taką, bo uczę się angielskiego teraz tak świadomie i zaczęłam bardzo świadomie oglądać filmy po angielsku w ramach mojej pracy domowej, tylko z napisami angielskimi lub bez. I tak to jest moment, kiedy mi bardzo przeklikało i zaczynam się cieszyć z tego, że oglądam filmy po angielsku.
Sporo tego rzeczywiście.
No, tam jeszcze parę jest, ale to wystarczy może, co?
Okej. To wydaje mi się spójne z tym, że piszesz o sobie, że jesteś mentorem, bo tak wyobrażam sobie archetyp mentora jako kogoś, kto robi z sukcesem te rzeczy, w których wspiera. I o ile coach czy trener to osoba, która sama nie musi mieć sukcesu w tej dziedzinie, o tyle właśnie mentor to jest osoba, której się oczekuje, że swoim przykładem udowodni, że to, czego uczy albo te techniki, którymi pracuje, one są skuteczne. Więc to, o czym opowiedziałaś, no jest jakby dowodem tego, że to działa, bo sama to na sobie testujesz, robisz sobie takie rzeczy, do których też zachęcasz swoich klientów. No to przejdźmy do jednego z takich obszarów Twojego wsparcia. On jest dosyć wąski, ale myślę, że ciekawy i jeszcze taki mało popularny. Niewiele się tego słyszy na rynku, a już na pewno nie w biznesowej części. Gdzieś jakieś terapeutyczne rzeczy o to się ocierają, natomiast w biznesie myślę, że DDA nikt się nie zajmuje. To może najpierw rozwiń ten skrót. Powiedz, co to za, nie wiem, przypadek, padłość, schorzenie, sytuacja, jakbyśmy to nazwali.
Niektórzy mówią syndrom. Tak. Chciałabym to potraktować trochę bardziej z pozycji takiej lotu ptaka, ponieważ jakby określeniem nadrzędnym jest DDD, czyli dorosłe dziecko z rodziny dysfunkcyjnej. A DDA, czyli dorosłe dziecko z rodziny alkoholika, takim jakim ja byłam całe lata, jestem, no bo to nad tym można pracować, natomiast się nie zmienia to faktu, że się jest, jest taką jedną z dysfunkcji. No i teraz to jest bardzo ważne, bo o tym się nie mówi. Ja zaczęłam pracować z tematem emocji w biznesie, zwłaszcza tych trudnych emocji w biznesie. I rzeczywiście, podczas moich sesji indywidualnych, podczas szkoleń staram się cały czas przemycać te tematy i teraz jest tak, że od powiedzmy 2 lat bardzo się wyspecjalizowałam w wspieraniu ludzi w biznesie, w tym temacie, bo jak trochę pogrzebiemy, ja na ten temat ponagrywałam dużo oddzielnych webinarów, gdzie ja bardzo mocno rozwijam, co to jest ta dysfunkcyjność, bo ludzie tego właśnie nie rozumieją albo nie znają, albo nie rozumieją, albo w jakiś sposób sobie to trochę upraszczają, bo dysfunkcyjność jest szerokim bardzo spektrum, dlatego że bardzo często rodzice mają dobre intencje, natomiast wychodzi inaczej. I wiele osób nie dostrzega tego, że na przykład rodzina nie musi być patologiczna, żeby mama albo tata prowadzili dysfunkcyjne zachowania, które niestety na nas wpływają i my z tym bagażem albo z tym deficytem idziemy w świat. Wiele razy jest tak, że ktoś przychodzi do mnie na sesję i mówi, nie no, jeśli chodzi o moich rodziców, to taka normalna, zwykła rodzina, jak to było w komunie, po czym jak rozmawiamy bliżej, to się okazuje, że tych dysfunkcyjnych zachowań ze strony mamy i taty było całkiem sporo, no i dlatego ktoś z jakimiś mechanizmami obronnymi i innymi swoimi zachowaniami, no w okolicach 40 ląduje i myśli sobie, kurde, kręcę się w kółko i coś jest nie tak. Są osoby, które już mają świadomość DDA, są osoby, które były na terapii, są na terapii, ale jednak to potrzebują jeszcze czegoś innego, bo ja nie pracuję, oczywiście jakieś narzędzia terapeutyczne stosuję jak najbardziej, natomiast ja pracuję swoją metodą autorską. Przez tych 15 lat moich w biznesie już mi się tego uzbierało. No i tam właśnie zaczynamy rozkładać to na elementy pierwsze, żeby przede wszystkim każdy bardzo dobrze zrozumiał, na czym mogło polegać dysfunkcyjne zachowanie mamy albo taty, jak to na nas wpłynęło, na nasze życie i teraz co ja mogę z tym zrobić, nie? To są takie trzy bardzo ważne kroki.
No właśnie, a jak rozpoznać pierwsze symptomy? To znaczy jak osoba, która myśli o sobie, że jest z rodziny bez dysfunkcji albo miała pijącego rodzica, ale mówiła sobie, ale przecież na mnie to nie ma wpływu. Po czym można rozpoznać, że mam syndrom DDA albo DDD?
Tych właściwie zachowań, czy tych takich naszych obserwacji może być wiele, bo to czasami są rzeczy bardzo subtelne, czasami są bardzo ewidentne. Na przykład, tylko ja bym chciała, żeby ktoś, kto będzie słuchał naszej rozmowy, nie brał tego zero-jedynkowo, dlatego że każdy z nas jest oddzielnym przypadkiem i ja zawsze mówię, jak ktoś pisze pod moim postem, albo u mnie było tak i tak, ja mówię, ja nie udzielam takich publicznych porad, bo każdy człowiek ma swoją historię i to wyglądało inaczej, ale generalnie na przykład wszystkie holizmy, które mamy, wszystkie holizmy, z którymi my idziemy, tak? Czyli na przykład pracoholizm, perfekcjonizm, wszystkie inne holizmy, to jest zawsze ucieczka przed nami samymi, tak? Ucieczka przede mną to znaczy, że jeżeli ja bardzo idę w pracoholizm, tak bardzo pracuję i tak bardzo realizuję mój program, nie mam czasu, to znaczy, że tak naprawdę uciekam przed sobą. Jak uciekam przed sobą, no to z jakiegoś powodu. Idąc w mechanizm obronny pod tytułem właśnie nie mam czasu, jestem pracoholikiem, jestem bardzo, bardzo zajęta, mam wielki program zajętości, wiele razy lecę na autopilocie i ludzie całe życie mają taką dobrą wymówkę, nie mam czasu, lecę na autopilocie, no żeby się nie spotkać i z samym sobą i zastanowić, dlaczego ja to robię, dlaczego tak się dzieje. Na przykład dzisiaj prowadziłam rano szkolenie dotyczące perfekcjonizmu. Perfekcjonizm jest jedną z pochodnych takich sytuacji. I tam zaczynamy jakby wychodząc od końca, czyli to jest moja strategia na przetrwanie. Wchodzę w pracoholizm, wchodzę w perfekcjonizm, czyli co się zadziewa? Realizuję jakąś swoją potrzebę, która pewnie jest tam jakimś bardzo dużym deficytem, ale pod tą potrzebą jest jeszcze lęk. To zawsze w ten sposób idzie, nie? No i my możemy się temu przyglądać, możemy się zastanawiać i dochodzimy do jednego wniosku. Bardzo często to, nie tylko psychologowie to mówią, wielu moich mentorów to też powtarzało. Mamy tylko dwa problemy w życiu, mamę i tatę. I drugie powiedzenie, które często słyszę, nikt z nas z dzieciństwa nie wyszedł obronną ręką. I oczywiście ja bardzo bym nie chciała generalizować, bardzo bym tego nie chciała robić, natomiast naprawdę w dużym stopniu wiele osób ma nieuświadomione to, że rodzice w dysfunkcyjny sposób się zachowywali. Teraz jeszcze odpowiadając na twoje pytanie, dobrym takim znakiem dla nas powinno być coś, co ja nazywam, że przeżywam taką sytuację w swoim życiu, czy zawodowym, czy osobistym, to nie ma znaczenia, którą możemy nazwać takim odgrzewanym kotletem, czyli robię ciągle coś to samo, zataczam kółko, nic się nie zmienia, kręcę się w kółko, chcę coś zrobić, ale nic się nie wydarza. Możemy powiedzieć, że tkwimy w pewnego rodzaju uwikłaniu, nie? Czyli z jakichś powodów coś robię. A wiecie, wiele razy jest tak, że my mamy wszyscy, każdy z nas ma swoje takie martwe pola, nie? Ten taki blind spot, który my u siebie czegoś nie widzimy. Potrzebujemy drugiej osoby, żeby nam coś pokazała. Ja na przykład do 30 roku życia w ogóle nie wiedziałam, że ja jestem DDA. Ja w ogóle tego nie rozumiałam, ja tego odrzucałam, nie myślałam w taki sposób. Też umniejszałam. No dobra, mój ojciec chlał, no i co z tego, nie? Zobaczcie, jaka jestem dzielna, Zosia, Samusia. W ogóle tylko dopiero w momencie, kiedy już przestało mi i trochę zdrowie szwankować i tak dalej, perfekcjonizm musiałam puścić i pracoholizm i wszystkie inne te elementy, nie? To one spowodowały, że wyszłam z autopilota i powiedziałam sobie, okej, dobra.
No tak, a w pracy jak to się objawia? DDD. Czy jesteśmy w stanie wymienić takie, czy jesteś w stanie wymienić takie symptomy, które nam pokazują, że na przykład nasz szef albo osoba z naszej pracy, pokazując nam się tylko w pracy, kiedy nie znamy jej w życiu takim osobistym, prywatnym, jakby wyglądał taki wskaźnik tego syndromu?
To znowu jest bardzo, odpowiedź jest bardzo szeroka, ale no, podając jakiś przykład, tak? Może być tak, że na przykład ktoś ma bardzo wysokie, wyśrubowane standardy. To jest jedno z zachowań takich, które też rodzice dzieciom fundują, nie? Czyli dziecko przychodzi i mówi, no dostałam piątkę, czemu nie szóstkę? A co Marysia dostała, nie? To się zaczynają takie programy. Żadne dziecko nie przychodzi na świat z takim pomysłem, dobra, to ja pójdę w perfekcjonizm na przykład, nie? Albo w bardzo wysokie, wyśrubowane standardy, takie w taką kontrolę też, nie? No, nikt tego sobie sam nie wyprodukował. I teraz nie chodzi o to, żeby na tych rodzicach ciągle psy wieszać, tylko no, po prostu popatrzeć na to z poziomu faktów. Takie inaczej nie umieli, tak robili. Intencje mieli dobre, ale wyszło inaczej. No i teraz ktoś, kto jest szefem, nie musi być szefem, to może być ktoś, kto w ogóle ma bardzo wysokie, wyśrubowane standardy, bardzo często idzie w ma bardzo silną, bo on ma je wyśrubowane do siebie, ale też do innych, bardzo mocno. Ja to nazywam takim efektem, parę razy na szkoleniu to fajnie wyszło, ja to nazywam takim efektem wow, czyli jeżeli ktoś jako szef ma mega wyśrubowane, wysokie standardy, to leci na tak zwanym efekcie wow, ja to też nazywam na takim codziennym orgazmie, jego tylko to zadowoli, czyli w efekcie na przykład taka osoba w ogóle nie dostrzega bardzo dobrej rzemieślniczej pracy innych ludzi w zespole, dla niego to jest niewystarczające, więc wręcz czasami może wchodzić nawet w takie, ludzie się do tego nie przyznają, ale czasami nawet wchodzi w takie coś w rodzaju takiej pogardy, takiego umniejszania, że jeżeli ja nie dostałam orgazmu z tego tytułu i nie ma efektu wow i nie ma fajerwerków, to lipa jest, nie? No i teraz prowadzi to do, tak jak to było dysfunkcyjne zachowanie rodzica, które doprowadziło do tak wysokich standardów, to na przykład w przełożeniu biznesowym w zespole może być tak, że jeżeli mamy szefa, który ma tak wyśrubowane standardy i potrzebuje ciągłego orgazmu, no to dochodzi do patologii czasami w zespole, no bo ileż można dostarczać tych efektów wow, też potrzebna jest normalna, codzienna nasza rzemieślnicza praca, którą też warto doceniać, prawda?
Czyli takie niezrobienie sobie porządku w głowie, w sercu i ze sobą, tak, będąc szefem na przykład, to skutkuje też na innych, na ludzi i tak naprawdę robimy krzywdę, no nie tylko sobie, nie sprzątając, ale również tym osobom, z którymi współpracujemy, no bo z tego co opowiadasz, to faktycznie taka osoba bardzo szybko, no sama nabędzie jakiejś traumy, jeśli się od niej ciągle wymaga tych wszystkich orgazmów i efektów wow, tak. I być może się nawet podda i odejdzie z pracy tylko z tego powodu, że właśnie ma takiego szefa, nie dlatego, że źle pracuje.
Tak.
To rzeczywiście. A czy to się da przepracować tylko we współpracy takiej rozwojowej, czy do tego jest potrzebna terapia, żeby to sprzątanie zacząć, albo żeby no, w ogóle móc coś zrobić w tej dziedzinie? Czy terapia jest konieczna?
Nie jest konieczna, aczkolwiek bywa przydatna, ale myślę sobie tak. Powiedzmy 70-80% moich klientów było kiedyś na terapii albo na niej jest. Ale jest część, która nigdy nie była. I teraz powiem tak. Wiele osób, które było na terapii, mówią tak, no na przykład, nie wiem, 7 lat byłam na terapii, a teraz przyszłam do ciebie po 8 spotkaniach i dowiedziałam się dużo więcej niż przez te 7 lat. Ja mówię, absolutnie to jest nieporównywalne i nie wolno tego porównywać, bo terapia ma inne cele, inaczej się pracuje, tam jest to rozłożone w czasie. Ja pracuję inaczej, ja pracuję innymi metodami, łączę narzędzia, mnie zależy na efektywności, ja się bardzo dzielę wiedzą. Terapeuta nie zawsze chce i ma potrzebę dzielenia się wiedzą, doprowadza do tego, żeby człowiek sobie sam poszukiwał, żeby doszedł do pewnych wniosków. Dlatego ja mówię, nigdy nie wolno przekreślać tego czasu, bo może właśnie te kilka lat kogoś doprowadziło do tego, że teraz przyszedł i samorozwojowo sobie to domyka i mamy kropkę nad i. Nigdy tego nie wiemy do końca, ale nie wolno tego w taki sposób oceniać, nigdy na to nie patrzę w ten sposób. Są osoby, które są na terapii, ale na przykład coś innego przepracowują, a my się na przykład skupiamy tylko na DDA, bo mówią osoby, że nigdy stricte nad tym nie pracowały, bo na przykład na terapii ciągle jakby bieżączkę obrabiały. No mówię, no każda historia jest inna. Więc moja odpowiedź jest taka, że to może być bardzo przydatne, może być potrzebne, ale nie jest niezbędne. Można to zrobić też inaczej, bo są do tego naprawdę dobre narzędzia.
Ale z tego, co opowiadasz, to jedno drugiemu nie przeszkadza i można te procesy równolegle realizować?
Tak, tak, oczywiście.
Super. To powiedz jeszcze, jaka jest specyfika współpracy z tobą? Jak się z tobą pracuje? Jaka jest rytmika? Jaka jest charakterystyka tych spotkań?
Wszystko jest procesem, jak wiadomo. Więc ja zawsze powtarzam, że nie jestem nastawiona na jakąś mega, bardzo długą, długofalową współpracę, ale też nie oznacza to, że w 2 tygodnie pozamiatamy wszystko, więc nie. Więc generalnie jest to rozłożone w czasie takim kilka miesięcy. Czasami 3, czasami 5, to jest bardzo indywidualne, bo rytmika spotkań ze mną to jest rytmika co 2 tygodnie. Spotkanie trwa 1,5 godziny, ale pomiędzy tymi spotkaniami moi klienci dostają pracę domową. Mnie na tym bardzo zależy, bo dla mnie ważna jest praca na żywym organizmie. Czyli ktoś przychodzi i mówi, ja chcę popracować z tematem asertywności. Okej, ale się okazuje, że jak grzebiemy, no to wychodzi, że tam jest program, że dlaczego ja nie stawiam granic, dlaczego nie jestem asertywna. No bo mam program, chciałabym być lubiana. No ale dlaczego mam program, chciałabym być lubiana? No i docieramy do mamy i do taty. Więc na przykład tak to wygląda. I czasami ktoś mówi, ja tu przychodzę z tym i tym, no ale my idziemy do korzeni, bo się okazuje, że od korzeni trzeba zacząć, nie? Więc czasami to jest tak, że to jest 6 spotkań, czasami 12, każdy ma swój rytm i każdy ma swoje potrzeby. Ja nigdy nie traktuję ludzi według wzoru, że to teraz jest tak. Mam pewien wzór, pewne ramy, według których się poruszamy. Więc chyba w wielkim uproszczeniu tak to wygląda.
Z tego, co widziałam na twojej stronie, to jest możliwa taka bezpłatna konsultacja z tobą, na której można się dowiedzieć, czy współpraca z tobą jest dla mnie, tak? Z tego, co rozumiem?
Tak. Tak, bardzo dużo takich zapytań otrzymuję, albo ze strony rzeczywiście przez formularz kontaktowy, ale bardzo dużo ludzi, którzy mnie followują na LinkedInie, pisze do mnie w prywatnej wiadomości. I często ta sesja, to nazywa, moja koleżanka to nazywa tak zwana sesja chemiczna, czyli to jest, żeby się obwąchać i poczuć chemię, tak? Czy mój sposób bycia odpowiada tej osobie i też w drugą stronę. No i na ogół to jest tak, że to jest taki moment, kiedy właśnie możemy zbadać dokładnie, o co chodzi, upewnić się i tak dalej. Także tak, tak. Ale nie wszyscy z tego korzystają, ale ja zawsze do tego zachęcam.
Tak sobie myślę, że rzeczywiście ta chemia warto, żeby była, bo wtedy się lepiej pracuje i łatwiej jest uzyskać te efekty, jeśli pracuje się z taką osobą, która budzi w nas zaufanie i taką pozytywną energię. To rzeczywiście dobry pomysł. No a to w takim razie przejdźmy do tego drugiego tematu, bo on się chyba trochę mocno z tym łączy, bo mówiłaś masz taki też dopisek zresztą na swoich mediach społecznościowych, że zajmujesz się taką filozofią bez kija w tyłku. Z czym to się wiąże? Czym to się je? Jak to się przejawia, że ktoś ma kij w tyłku?
Tak, tak. No to jest, tak jak powiedziałaś, to jest powiązane, dlatego że jak idziemy uzbrojeni w świat, w te wszystkie nasze mechanizmy obronne, tacy napompowani, tacy profesjonalni, tacy zapięci na ostatni guzik, tacy bez dystansu do siebie głównie i do świata, no to mamy ten kij w tyłku wsadzony. No i na ogół, metaforycznie oczywiście mówiąc, ten kijek w tyłku nam ktoś kiedyś wsadził. No, znowu sięgając, najprawdopodobniej zaczęło się w dzieciństwie. Dlatego ten kijek w tyłku to jest pewien rodzaj takiego usztywnienia, że nam jest brak dystansu, brak jest luzu. Jeżeli ktoś jest taki śmiertelnie poważny, jeżeli tak bardzo nadmiernie ambitny, tak bardzo się stara, nie daje sobie prawa do popełnienia błędu, to są wszystko nasz spadek po tym, że coś tam się działo wcześniej. Bo no, ja byłam tak uczona, to jest taka moja szkoła od moich mentorów, że taka osoba, która naprawdę ma takie bardzo zdrowe, dobre poczucie własnej wartości, która jest ekspertem, która lubi siebie, zna siebie i lubi też z innych ludzi, nie musi nikomu niczego udowadniać, ma do siebie dystans. I to jej nie umniejsza i to jej nie odbiera jej kwalifikacji. Ja zawsze mówię, że lekkość nie oznacza obniżenia naszych kwalifikacji i kompetencji. Że jak mamy do tego, że możemy na przykład, o moje motto to jest takie, że ja o rzeczach trudnych staram się mówić w sposób bardzo prosty. Bo mi nie ubędzie tego, nie? Nie muszę używać nie wiadomo jakich uczonych słów, bo na ogół ludzie uciekają od takich ludzi, jak ktoś się tak straszliwie przemądrza, wymądrza i właśnie jest taki z kijem w tyłku. I ja sobie pomyślałam, to był, wiecie, jakby to powiedzieć, dobra, powiem to, osąd wiele razy, jak z niego wyjdziemy, to nas wyzwala. Ja sama byłam bardzo mocno taką osobą z kijem w tyłku. Ja bardzo długo siedziałam w roli ofiary, nieuświadomionej takiej osoby, która miała bardzo dużo mechanizmów obronnych, do przerobienia naprawdę wiele lekcji. Poszłam w ten perfekcjonizm, poszłam w pracoholizm, we wszystkie rzeczy, które można pójść. Byłam takie spektrum szerokie. I ten kij w tyłku miałam wsadzony bardzo. Ja się bardzo męczyłam. I sobie tak myślałam, że jak ja pójdę na przykład, nie wiem, w jakieś środowisko biznesowe, na przykład zacznę publikować na LinkedInie, to przecież tam są sami ludzie z kijem w tyłku. I ja musiałam z tego osądu wyjść, musiałam się obnażyć, musiałam też trochę o sobie poopowiadać, pokazać, jaka jest moja historia, żeby inni też to zobaczyli. I nagle się okazało, że wiele ludzi pisało, okej, ja to rozumiem, to takie jest moje, rzeczywiście... rozumiem ideę bez kija w tyłku, czemu więcej ludzi o tym nie mówi i tak dalej, nie? Więc mój osąd mnie wyzwolił, bo byłam długo w osądzie, że ludzie tak mają, że tacy są, kiedy też, no niestety ja sama taka byłam, nie? Ale jak sobie dałam prawo do tego, że jednak z tego wyłażę, no to poszło.
I to się zmieniło. Co takiego się stało w Twoim życiu? Na co sobie więcej teraz pozwalasz? Na co w ogóle sobie pozwalasz teraz? O czym wcześniej zupełnie byś nie pomyślała, że jest dla Ciebie możliwe?
Oj, o wielu rzeczach. No przede wszystkim pierwszym krokiem, i to nawet dzisiaj o tym mówiłam na szkoleniu, moim krokiem milowym było to, żeby uświadomić sobie, że jestem perfekcjonistą, co mnie bardzo męczyło, bardzo, i żeby to zacząć uwalniać i puszczać, czyli taka świadoma praca. Druga rzecz, która była bardzo ważna dla mnie, to jest ten moment taki najtrudniejszy. Ja pracowałam ze swoją mentorką, to ona mi wtedy powiedziała bardzo ważną rzecz. Ona mi dopiero to pokazała i powiedziała, że tkwię w roli ofiary bardzo mocno. No i moje oczywiście poziom oburzenia był, ja ofiara, to chyba jakieś żarty są. Więc oczywiście się od razu obraziłam, kolejny mechanizm, nie? Kolejny, dupa, niesłuszna, kolejny, nie? Ale dobrze, przetrawiłam, to dotarło do mnie, świadomość była, zaakceptowałam, uznałam. I od tej pory zaczęłam świadomie, wtedy poznałam trójkąt dramatyczny Kartmana, o którym ja tak dużo mówię. Bo to jest kolejny schemat, w którym ludzie tkwią i też bardzo często nieświadomie w nim tkwią. Ja byłam klasyczną ofiarą. Obwiniałam wszystkich za moje nietrudne dzieciństwo, cały świat. Więc jak już uznałam, że jestem ofiarą, no to teraz powiedziałam sobie, to dobra, to jest ten moment, że ja mogę z tego wyjść. I zaczęłam wyłazić z tej roli ofiary bardzo świadomie, tak? Przestałam ratować innych, wyszłam z roli kata, przestałam rotować w tym trójkącie w ogóle. Zajęłam się sobą. Jest takie powiedzenie, które wzięłam sobie bardzo do serca, że najwięcej dla innych robimy wtedy, kiedy zajmujemy się sobą. To nie jest ten taki egoizm, tylko to jest ta tak zwana praca własna, nie? I ja mogę powiedzieć, powiedziałam to dzisiaj na początku naszej rozmowy, że ja bardzo mocno transformowałam swoją tożsamość, bo można transformować swoją tożsamość. Ona jest plastyczna, tak jak nasz mózg. I ja bardzo dużo zmieniłam. Ja zaczęłam myśleć i mówić o sobie inaczej. Puściłam perfekcjonizm, zaczęłam sobie dawać prawo do błędu, zaczęłam właśnie, kolejny krok bardzo ważny, krok komunikacyjny, zaczęłam prosić o pomoc, no bo ja jako Zosia Samosia, no jak, to nie przystoi, przecież ja sama wszystko zrobię. Zaczęłam delegować, zaczęłam robić inne rzeczy, których wcześniej nie robiłam. Na przykład poprosiłam kogoś, żeby mi pomógł, bo coś jest ciężkie. Bo ja nie dam rady, daję sobie prawo do tego, że mam słabszy dzień i tak dalej, i tak dalej. No całe mnóstwo tego wszystkiego, czyli tego odpuszczania, iluzowania i napełniania takiej własnej wartości, że jestem wystarczająco dobra, że umiem, potrafię, no ale to no trochę mi zeszło, żeby to wszystko ponaprawiać, nie? I uleczyć, ale było warto, oj było warto.
A jaka droga jest przed Tobą? Co dla siebie przygotowałaś jako drogę rozwojową na najbliższy czas albo taki dalszy?
Wiesz co, ja cały czas, będąc w tym rozwoju i w procesie zmiany, staram się podnosić swoje kompetencje miękkie, żeby jeszcze mieć kolejne narzędzia, które mogłyby pomagać moim klientom. Teraz jestem bardzo mocno zachłyśnięta, no od powiedzmy 2 lat. Nie wiem, czy znasz dr Joe Dispenza. To jest człowiek, który się zajmuje neuroplastycznością mózgu i wszystkimi tymi zmianami właśnie dotyczącymi zmiany tożsamości, transformacji tożsamości. Więc on łączy epigenetykę z fizyką kwantową, bardzo mocno w samorozwoju, ale poprzez wizualizację, poprzez pracę z mózgiem. I dr Joe Dispenza prowadzi swoje takie tygodniowe warsztaty w całym świecie. W Europie niestety, ja miałam lecieć do niego na warsztaty przed pandemią, nie udało mi się. I teraz w listopadzie w Orlando prowadzi kolejne swoje warsztaty i ja się na nie wybieram, więc to jest mój najbliższy cel. Lecę do Stanów, do samego doktora Joe Dispenzy. Bardzo się z tego cieszę, mam nadzieję, że to się wszystko uda, poukłada i fajnie to się odbędzie. No bo to są takie bardzo mocne procesy transformacyjne, nie? Takiej pracy własnej, która się też przekłada na to, że mogę pracować z klientami.
Teraz no rozumiem ten angielski, tak? Teraz rozumiem. Też, tak już wiem, więc z czego wynika.
Tak, też to był jeden z elementów, tak. Co jeszcze? Generalnie bardzo mocno, no to już się rozwija u mnie od 3 lat, no jakby sytuacja nas do tego zmusiła, ale mnie nie zmusiła, bo ja już tuż przed pandemią zaczęłam pracować online dosyć mocno i to jest moja ścieżka, dlatego bardzo łatwo i szybko się odnalazłam w tej rzeczywistości online'owej. 3/4 działań, które robię oprócz programów rozwojowych w firmach, gdzie jestem, no to robię online'owo. Wszystkie sesje mam online, prowadzę moje warsztaty Menadżer Sercem online głównie, choć oczywiście czasami są one w firmach i skłaniam się ku temu, żeby jak najwięcej pracować w formie online'owej.
Być może niekoniecznie z obecnego miejsca przebywania, prawda?
Dokładnie tak.
Tak, to też jest moje marzenie właśnie, żeby móc sobie pracować z dowolnego miejsca, które akurat przyjdzie mi do głowy. Tak, fajny kierunek.
Tak, i to jest mój kierunek.
Super, to podsumowując w takim razie to nasze spotkanie, o co Cię nie zapytałam, a myślisz, że warto, żeby słuchacze jeszcze usłyszeli od Ciebie?
Okej. Wiesz co, myślę sobie tak, nie zapytałaś mnie, bo to jest może dla Ciebie oczywiste, ale nie jest oczywiste dla innych. Czasami pada takie pytanie, ludzie mówią, ale czy to nie jest już za późno, żebym ja coś zmieniła? A czy to nie jest tak, że ja już za dużo się wydarzyło, że to już jest nie do odkręcenia? I to jest największy taki naprawdę przekręt naszej podświadomości, która nas bardzo mocno wyhamowuje, nie? Że to już jest za późno, że się nie da, że to nie warto, że to za daleko wszystko zaszło. Ja bym chciała powiedzieć jedną rzecz. Ja prowadzę sobie taką moją wewnętrzną statystykę osób, które docierają do mnie, z którymi ja pracuję i mam różnego rodzaju procesy. I ta statystyka to jest taki przedział między 35 rokiem życia a 45-50. Największa ilość ludzi jest w tym przedziale czasowym, którzy chcą ze sobą coś zmienić. Nigdy nie jest za późno. Nigdy. Mhm. Moja najstarsza klientka jest grubo po 50. I ona powiedziała, że to jest właśnie ten czas, ona właśnie teraz chce to zrobić, a najmłodsza miała chyba 23 lata, więc nigdy nie jest za późno.
To prawda. To jest chyba też taki trochę mechanizm obronny przed takim strachem, że nie będzie zmiany i może lepiej nie będę próbować, bo być może tej zmiany nie będzie. I to mnie trochę usprawiedliwia przed tym, żeby nie podejmować próby, bo być może nie podołam tej zmianie. No i wtedy sobie to wytłumaczę właśnie tym, że no po prostu było już za późno. Prawda? Więc ten mechanizm rzeczywiście też obserwuję to, że klienci mówią, ja już taki jestem, to już od tylu lat taki jestem, ludzie się nie zmieniają, tak? Albo ludzie się zmieniają co 8 lat, to dla mnie to nie, to już rzeczywiście to nie moja droga. Także masz rację, że to są takie blokady, które powodują, że ludzie nie chcą i chyba najpierw nad nimi trzeba pracować tymi blokadami, później nad tą świadomością i dopiero później nad procesem zmiany, bo bez tej kolejności no, chyba ruchu nie będzie żadnego. Powiedz, jaką formę kontaktu z Tobą preferujesz? Gdyby ktoś uznał po tej rozmowie, po wysłuchaniu tego odcinka, że ma ochotę się z Tobą skontaktować i chociażby z takiego próbnego spotkania skorzystać, to jaka forma byłaby najdogodniejsza?
Myślę sobie, że najsprytniejsza, najszybsza to jest forma przez formularz kontaktowy na mojej stronie. dużo takich zapytań. Strona jest bardzo prosta, tatianagalińska.pl i tam jest w zakładce kontakt, można tam do mnie napisać, ale również na LinkedInie można napisać do mnie wiadomość, dostaję takich wiadomości też bardzo, bardzo dużo, więc są takie dwie formy, najszybsza, najłatwiejsza. Ja jestem taką osobą, która pomimo dużego programu zajętości staram się szybko reagować i odpowiadać, więc jak ktoś poczuł, że to jest ten moment, to śmiało proszę pisać, ja odpowiem. Świetnie.
Ja jeszcze ze swojej strony bardzo polecę śledzenie Ciebie na LinkedInie i czytanie tych Twoich wpisów, bo one są z jednej strony ciekawe, inspirujące, ale z drugiej strony też często osobiste i pokazują właśnie Ciebie, więc jeśli ktoś ma wątpliwości co do tego, z kim chce pracować, to też jest taka forma trochę poznania Ciebie i zdecydowania, czy osoba z takimi doświadczeniami to jest ktoś, kto mnie zrozumie, z kim mnie będzie po drodze, z kim mnie będzie się dobrze pracowało. Także bardzo serdecznie te Twoje posty na LinkedInie polecam, sama je zawsze bardzo wnikliwie czytam i są dla mnie bardzo inspirujące. Dzięki Ci serdecznie, Tatiana, za tą rozmowę. Bardzo dużo sama też się dowiedziałam, także bardzo Ci dziękuję.
Fajnie, bardzo Ci dziękuję. Było mi niezwykle miło gościć Cię. Gościć u Ciebie, przepraszam. Nie
tak
cię.
Jest, ja u Ciebie też będę gościć.
Ale właśnie, dlatego się przejęzyczyłam, ponieważ ja też ruszam, już mam prawie wszystko przygotowane z moim podcastem i chciałam Cię w tym miejscu oficjalnie zaprosić, abyś Ty również była moim gościem.
Jak najbardziej. A możesz już zdradzić nazwę podcastu? Czego szukać w sieci,
tak,
w najbliższym
tak
czasie?
Tak jest. Nazwa podcastu jest Menadżer Sercem, czyli o trudnych emocjach w biznesie.
Pięknie. No i kiedy start? Kiedy się możemy spodziewać?
Wiesz co, ja myślę, że we wrześniu będzie start, bo to już teraz mamy końcówkę sierpnia i już nagrywam kolejne odcinki, już tam sobie przygotowuję. Jingle ruszyły, wszystko jest, grafika jest, także już naprawdę, już niebawem premiera.
Już w ogródku, już witam się z gąską. To pewnie jak nasza rozmowa zostanie opublikowana, to już niewykluczone, że Twój podcast będzie w sieci, także niniejszym zapraszamy do posłuchania Tatiany w jej osobistym podcaście, nas teraz, a mnie u Ciebie kiedyś w przyszłości. Dzięki serdecznie, tak. Tatiana.
Ja również dziękuję serdecznie.